Zapraszam do tego, żebyśmy pochylili się nad jednym urywkiem. To jest początek trzeciego rozdziału drugiego listu do Tymoteusza. I to jest bardzo trudny tekst. Powiedziałbym, nauczyciele Słowa Bożego bardzo chętnie unikają tego typu tekstów, ponieważ tam więcej jest mowa jest w większym stopniu o tym, co nie, niż o tym, co tak. Ale Paweł miał ogląd rzeczywistości, który chyba absolutnie nie odbiega od mojego i twojego oglądu rzeczywistości. Drugi list do Tymoteusza, trzeci rozdział, pierwszych 9 wersetów. Też chciałbym zachęcić do tego, jeżeli potrzebujesz sobie wziąć kawę, kanapkę, czujcie się zupełnie swobodnie. Jeżeli są jakieś pytania, lubię, jak się mi przerywa, naprawdę. Lubię dialogować. Wtedy no, to, co mówimy, raczej dotyczy słuchaczy, a nie tego, co tutaj ten Wymądrzalski chce powiedzieć. Skłonimy nasze głowy. Nasz Panie drogi, prosimy o błogosławieństwo nad studiowanie Twojego Słowa. Chcemy wgłębiać się w Twoje Słowo z wdzięcznością, dziękując Panie za to, że Ty dopomagasz nam je zrozumieć. Panie, konfrontujemy się z rzeczywistością, która nas otacza. To pomóż nam również zrozumieć tę rzeczywistość i w oparciu o nasz sposób rozumienia postępować najmądrzej, jak to się tylko da. W imię Chrystusa Pana. Amen. Właśnie w trzecim rozdziale przeskakujemy z pierwszego rozdziału do trzeciego, chociaż każdy rozdział to jest niesamowita doza wspaniałych nauk. Mamy ograniczony czas. W trzecim rozdziale Paweł kładzie nacisk na wiedzę i na odpowiedzialność. Wiedza i odpowiedzialność. Zawsze one idą ze sobą w parze. Jeżeli wyobrazić sobie, że ludzie wymyślili bombę atomową, bo mieli wiedzę, to natychmiast pociąga to ze sobą odpowiedzialność, jak to zostanie użyte. Paweł informuje, jakiego rodzaju czasy nadchodzą. Jeżeli wyobrażacie sobie list, drugi list do Tymoteusza w formie czterech kolumn, bo są cztery rozdziały, jedna kolumna to jest pierwszy rozdział, jedna kolumna to jest drugi rozdział, trzeci rozdział i czwarty, to pierwszy rozdział mówi o przeszłości Pawła, drugi rozdział mówi o teraźniejszości Pawła, a trzeci i czwarty mówi o jego przyszłości. Jego przyszłość dla nas w pewnym sensie jest przeszłością. To jest troszkę skomplikowane. Paweł dzieli nas 2000 lat. Ale to, o czym Paweł mówi, że się stanie za niedługo, już dawno się stało, ale w swoim boskim wymiarze, drugi list do Tymoteusza, również mówi o przyszłości tego, co nas czeka. To jest niesamowite. A więc Paweł informuje, jakiego rodzaju nadchodzą czasy, jednocześnie radząc, jak się zachować wobec tych wyzwań, które nas czekają. Działanie, czy nasze postępowanie zawsze musi wynikać z naszego poznania. Wiem, my Polacy mamy taką tendencję do tego, żeby w oparciu o hasło, a jakoś to będzie, działać z okazji na okazję. Ale Słowo Boże uczy nas postawy nie reaktywnej. To jest troszeczkę tak, jeżeli odwołam się do języka sportowego, Paweł to robił często. Postawa reaktywna w życiu to jest postawa bramkarza, któremu się strzela i on musi reagować na to wszystko, co się dzieje. Spadają na ciebie różnego rodzaju rzeczy, a ty reagujesz na to. Słowo Boże nas uczy, żebyśmy nabyli mentalności proaktywnej. I teraz już nie jesteśmy bramkarzami, ale jesteśmy atakującymi. Jesteśmy Lewandowskimi, którzy biegniemy z piłką i kombinujemy, jak oszukać bramkarza. A więc apostoł Paweł, nie tylko apostoł Paweł, uczy nas myśleć do przodu, planować zawczasu, poznać sytuację i dostosowywać się do niej. My kreujemy sytuację, w której żyjemy, a nie pozwalamy, żeby ona spadała na nas jak nieszczęście. Zbyt wielu wierzących, którzy żyją z dnia na dzień, przypominają trochę pilota, który powiadamia pasażerów. Drodzy pasażerowie, mam dwie wiadomości, dobrą i złą. Zła wiadomość polega na tym, że nie wiemy, gdzie lecimy, nie mam pojęcia, gdzie jestem, ale dobra wiadomość jest taka, że mamy wiatr od ogona i bardzo dobry czas mamy naszego lotu. Paweł tutaj w tym trzecim rozdziale pisze o czasach ostatecznych. Rozpoczęły się od służby Pana Jezusa Chrystusa. Czasy ostateczne rozpoczęły się, jak czytamy w liście do Hebrajczyków, w pierwszych dwóch wersetach tego listu, rozpoczęły się od czasu przyjścia Pana Jezusa na ziemię. My czasami, słysząc o czasach ostatecznych, mamy na myśli ostatnie tygodnie czy ostatnie miesiące przed powrotem Chrystusa na ziemię. Ale Słowo Boże nas uczy, że czas, my żyjemy w czasach ostatecznych, że czasy ostateczne już są teraz. Ponieważ Pan opóźnia swój powrót, niektórzy, jak pisze Piotr w swoim liście, kpią sobie z tego powrotu. My za bardzo się tym nie przejmujemy. My wiemy, że skoro Bóg obiecał, że przyjdzie, przyjdzie w swoim czasie i to na pewno. I na to ja i ty możemy liczyć. Ostateczne czasy charakteryzuje stale nakręcająca się spirala zła w opinii Pawła. A więc w momencie, kiedy pisze Paweł swój list, tu pisze swój list, w momencie, kiedy pisze swój list i w czasie, jak się rozwija tych 20 wieków, w opinii Pawła spirala zła ciągle się pogłębia, ciągle się nakręca. Paweł opisuje ostateczne czasy jako ciężkie. I to słowo halepos, wybaczcie, ja nie chcę tutaj epatować was słowami greckimi, ale te słowa mają takie ważne znaczenie, że warto się nad nimi zastanowić. To słowo, które użył tutaj Paweł w tym urywku, jaki zaraz przeczytamy, również użyte jest w 8 rozdziale Ewangelii Mateusza, w 28 wersecie, Mateusza 8:28, i określa postawę dwóch opętanych w Gadarze. Czytamy, kiedy przybył, mowa o Jezusie, na drugi brzeg jeziora do krainy Gadareńczyków, dwaj opętani wybiegli mu naprzeciw z grobów. Byli bardzo niebezpieczni. Halepos. To samo słowo, które Pan Paweł użył na określenie czasów ostatecznych. I dlatego nikt nie miał odwagi tamtędy przechodzić. Tutaj Mateusz łączy pojęcie zła i niebezpieczeństwa z opętaniem duchowym i to słowo właśnie ma takie konotacje. Dlatego właśnie Paweł, charakteryzując czasy ostateczne, posługuje się słowem halepos. To są straszne czasy, na które mają wpływ złe duchy, na które mają wpływ demony, na które ma wpływ wróg naszego Pana, szatan. Paweł zawarł w tym urywku 3 rady. Urywku 1-9, trzeci rozdział. I te wszystkie rady mają nam pomóc, mnie i tobie, w radzeniu sobie z tymi złymi, niebezpiecznymi czasami. Przeczytajmy ten werset. Jeżeli masz przed sobą Biblię, zachęcam, 3 rozdział, pierwszych 9 wersetów. Pamiętaj, że w dniach ostatecznych nadejdą halepos, ciężkie chwile. Ludzie będą bowiem samolubni, chciwi, pyszałkowaci, wyniośli, bluźniercy, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, bezbożni, nieczuli, nieustępliwi, czyli niedotrzymujący słowa, rzucający oszczerstwa, nieopanowani, okrutni, nienawidzący dobra, zdradliwi, porywczy, zarozumiali i kochający przyjemności bardziej niż Boga. Będą zachowywać pozory pobożności. To nas szokuje najbardziej. Będą zachowywać pozory pobożności, a wyprą się tego, co jest jej siłą. I teraz rada Pawła, unikaj takich ludzi. Z nich bowiem wywodzą się ci, którzy krążą po domach. To są ich uczniowie. Z nich bowiem wywodzą się ci, którzy krążą po domach i bałamucą naiwne kobiety obciążone grzechami, ulegające różnym pożądaniom. Takie ciągle się uczą, ale nigdy nie mogą dojść do poznania prawdy. Ale też ci, którzy są wyznawcami zła, mają swoich poprzedników, mają swoich nauczycieli, o których teraz pisze Paweł. Jak niegdyś, daleka przeszłość, Jannes i Jambres zbuntowali się przeciwko Mojżeszowi, tak też i ci buntują się przeciwko prawdzie. Są to ludzie o wypaczonym myśleniu i chwiejni w wierze. Tacy nie zajdą daleko, gdyż ich głupota, podobnie jak i tamtych, stanie się jawna dla wszystkich. Unikaj takich ludzi. To jest bardzo prosta rada Pawła. Wierzący nie powinien mieć nic wspólnego z ludźmi, o których tutaj pisze. I możesz sobie pomyśleć, no zaraz, czy ja mam mieszkać na Księżycu? Jak unikać ludzi, o których tutaj pisze Paweł? Nie. Przerażające jest to, że ci ludzie wdarli się do Kościoła. Że ci ludzie są pomiędzy nami. I prowadzą swój bezwstydny sposób życia, udając ludzi religijnych. 5. werset. Będą zachowywać pozory pobożności, a wyprą się tego, co jest jej siłą. Są religijni, ale jednocześnie są zepsuci i upadli. Na ich temat Paweł mówi 3 rzeczy o tych religijnych, ale upadłych. Po pierwsze, w wersetach od 2 do 5 charakteryzuje tych ludzi i wymienia 19 cech. Jestem przekonany, że mógłby wymienić o wiele więcej, ogranicza się do tych 19 cech. I spróbujmy je jakoś zorganizować, spróbujmy je powiązać ze sobą, żeby mieć lepszy obraz tego, o czym Paweł tutaj mówi. Zauważmy, że nacisk przy wymienianiu tych cech położony jest na miłość i na wszystko, co z miłości wynika. Bo tak, to są ludzie samolubni. A człowiek samolubny kogo kocha? Siebie, oczywiście. To są ludzie chciwi. A chciwi to co kocha? Oczywiście. Kochający przyjemności bardziej niż Boga. Widzicie? Wszystkie te rzeczy odnoszą się do serca. Wszystkie te postawy, o których Paweł pisze, odnoszą się do ich serca. Bóg radzi nam, to dla naszego najlepiej pojętego dobra, mnie i Tobie radzi, żebyśmy Jego kochali przede wszystkim i wyłącznie. I to nie dlatego, że Bóg jest absolutem, bo jest. I Bóg jest taki zachłanny w swojej miłości, jest zazdrosny w swojej miłości, ale radzi nam, żebyśmy Jego kochali i tylko Jego dla mojego i Twojego dobra. To jest troszeczkę tak, jakby radzić kierowcy, który jeździ w Anglii, słuchaj, facet, jeździ lewą stroną, nie prawą. Żeby ci do głowy nie przyszło jeździć prawą, bo będziesz miał kłopoty. Słyszałem, że za 2 miesiące zmieniają kierunek ruchu w Anglii z lewy na prawy. Na próbę przez 3 dni tylko ciężarówki będą prawą stroną jeździły. Bóg radzi, żebyśmy tylko i wyłącznie Jego kochali, a bliźniego tak jak siebie samego. Na tym ja i ty wyjdziemy najlepiej. Ale cóż, człowiek wie lepiej. Na rzeczywistość, w której żyjemy, składa się Stwórca, to jest Bóg, i stworzenie. To znaczy człowiek, stworzenie ożywione i rzeczy, stworzenie nieożywione. I teraz Bóg stawia nas w tej sytuacji z jednym ważnym zadaniem. Mamy kochać Boga, przepraszam, mamy czcić Boga, to jest więcej niż kochać, mamy zatapiać się w Bogu. To jest nasz cel życia. Mamy oddawać Bogu chwałę, mamy kochać ludzi i mamy używać rzeczy, które są wokół nas. I ta sytuacja jest możliwa tylko wtedy, jeżeli ja i ty jesteśmy na tyle pokorni i uczciwi, że Boga stawiamy na pierwszym miejscu. Ludzie samolubni, którzy kochają siebie, nie są w stanie tego zrobić. Jeżeli nie kochają Boga, a kochają siebie, to ignorują Boga, zaczynają kochać rzeczy i posługują się ludźmi, używają ludzi. To jest tragiczne. Ale niestety w takiej sytuacji żyjemy. A takie życie to jest recepta na żałosną egzystencję. Niestety doskonale to opisuje ta sytuacja świat współczesny. Zgodzisz się ze mną, prawda? Ludzie ignorują Boga, kochają siebie, posługują się innymi, kochają rzeczy. Powszechna żądza posiadania rzeczy wskazuje na serce człowieka. Nie wiem, czy zauważyłeś, czy się ze mną zgodzisz, jeżeli jeszcze nie zniechęciłeś się i cały czas wbrew sobie i logice oglądasz telewizję, że większość reklam w telewizji odnosi się właśnie do żądzy posiadania. Jesteś tego warta. No jeżeli nie masz takiego Lexusa, to jesteś najgłupszy na świecie. Prawda? Jeśli ktoś kocha siebie, to nawet nie wie o tym, że ma niepohamowaną tendencję do popadania w pychę. I pycha może być na różny sposób manifestowana. Są ludzie, którzy udają skromnych i aż pękają z pychy, że są tacy skromni. Spotkaliście takich? To jest chyba najgorszy gatunek ludzi. W liście do Rzymian, w pierwszym rozdziale, 25 wersecie, apostoł Paweł pisze tak. Prawdę Bożą zamienili na kłamstwo. Wielbili i oddawali cześć stworzeniu zamiast Stwórcy. To jest ich tragedia. To jest ich problem. Człowiek stanął na miejscu Boga i stał się Bogiem dla samego siebie. Teraz stworzenie stanęło na miejscu Stworzyciela. Co z tego wynika? Apostoł Paweł mówi, że tacy ludzie o takim sposobie myślenia są nieposłuszni rodzicom. Widzisz to w tym tekście? Wskazuje to, że cała ta patologia stosunku człowieka wobec Boga i człowieka do innych przeniosła się na teren rodziny. Dzieci są niewdzięczne, dalej pisze Paweł, nie doceniają wysiłku swoich rodziców. W swojej postawie i podejściu do życia są bezbożne. Powiesz, zaraz, skąd ty to wziąłeś? Ze Słowa Bożego. Biblia uczy, czcij ojca swego i matkę swoją. Kto dzisiaj tego uczy? Zauważyliście, że w środkach przekazu dzisiaj w szczególny sposób atakuje się rodzinę i wartości rodzinne? Tym, którzy kreują współczesną mentalność, najbardziej zależy na tym, żeby rozbić fundament, na którym stoimy. I dlatego uderza się w rodzinę. A przecież doskonale wiemy, na to nie trzeba kończyć filozofii, żeby wiedzieć, że rodzina to jest taka cegiełka, która decyduje o tym, jak jest naród. Naród jest obrazem przeciętnej rodziny danego narodu. Jeżeli zniszczymy rodzinę, zniszczymy naród. W miejsce miłości, o której mowa w Słowie Bożym, dzisiaj promuje się alternatywne postawy. Zauważyliście to? Dzisiaj nie mówimy małżeństwo, ale małżeństwo mężczyzny z kobietą. Dlaczego? Dlatego, że wpycha się nam do gardła na siłę, że to nie jest jedyne małżeństwo. Jeszcze może być małżeństwo tej samej płci. Prowadzając zamęt, ludzie są prowadzeni prosto na sąd. Zmiana postawy ludzi ma także wpływ nie tylko na życie z Bogiem, życie z innymi ludźmi i życie w rodzinie, ale Paweł doszukał się tutaj innych związków. Mówi, że ta zmiana ma wpływ również na życie społeczne i na biznes, który ludzie robią. Skąd to wiemy? Mówi, że są ludzie, którzy nie dotrzymują słowa albo nieprzejednani w naszym tłumaczeniu. Odnosi się to do ludzi, którzy wszystko mają w nosie, którzy robią wszystko po swojemu i tak, żeby zawsze wyjść na swoje, a ty, żebyś ty stracił na tym. Zawsze będzie tak, jak oni chcą. Pamiętacie tę prześmiewczą komedię Sami Swoi, gdzie jest jedna z sekwencji, bohater jedzie do sądu, mama mu daje granat, mówi sąd sądem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie. To jest postawa, to jest sposób myślenia wielu ludzi dzisiaj. Żeby obronić swoje racje, ci ludzie rzucają oszczerstwa. To jest stara metoda, stara jak Rzym. Brzmi tak, brakuje ci argumentów w dyskusji, rzuć kamieniem w człowieka, który jest twoim adwersarzem. Jak nie możesz wygrać dyskusji, zniszcz twojego adwersarza. Niestety, tego rodzaju choroba przeniosła się na teren zborów. Słyszałeś kiedyś oskarżenie kierowane wobec liderów w innych zborach, albo słyszałeś kiedyś oskarżenia wobec liderów albo ludzi z innych denominacji? Ja ciągle je słyszę bez przerwy. Dalej Paweł mówi, będą niepohamowani. Niepohamowany to ktoś taki, kto traci umiar albo kontrolę nad sobą. To jest ktoś taki, komu puszczają hamulce. Hasło wielu ludzi brzmi dzisiaj, sprawia ci coś przyjemność? Rób to, ciesz się życiem. Zauważyliście, że niektóre dzieci zrodzone z rodziców wyznających tego rodzaju filozofię nie mogą cieszyć się życiem? Zdeformowani, niepełnosprawni, są ofiarami alkoholizmu albo narkomanii. Ich rodzice wyznawali filozofię, która skazała ich dzieci na egzystencję. Ten brak kontroli przejawia się na różne sposoby. Paweł dalej pisze, że ludzie są okrutni. Można to przetłumaczyć również brutalni. Nienawidzący dobra. To nie są ludzie, którym dobro jest obojętne. Oni nienawidzą dobra. Jak widzi, że jest fajna rodzina, to mu się scyzory w kieszeni otwiera. O! Jak to jest możliwe? Jak widzi, że komuś idzie dobrze biznes, to kombinuje, jak zrobić, co zrobić, żeby wszystko poszło nie tak. Ludzie, którzy nienawidzą dobra. Nie wiem, czy macie też takie wrażenie, jak czytam pierwszą część 9 rozdziału, to tak jakbym słuchał wiadomości w telewizji. Strasznie się dzisiaj porobiło, prawda? To wręcz wstyd stać po stronie dobra. Pamiętam mój wstrząs, to było 2-3 lata temu. Rozmawiałem z pewną młodą, śliczną damą i ona rozmawiała ze mną, była cała zażenowana. Mówi, pastorze, zawstydziła się, ja jestem jeszcze dziewicą. Wiecie, jaki to był wstrząs dla mnie? Sam myślę, co się porobiło? Białe stało się czarne, czarne stało się białe? Normy tego, co dobre i złe, zupełnie się przemieszały. Zupełnie nam to gdzieś pouciekało. Izajasz w 5 rozdziale, 20 werset ostrzega: biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy ciemność mają za światłość, a światłość za ciemność, którzy gorycz uważają za słodycz, a słodycz za gorycz. Izajasza 5:20. Dalej Paweł pisze co innego, że ci ludzie w ostatecznych czasach będą zdradliwi. Doskonale wiemy, że nie można ludziom zdradzieckim, zdradliwym ufać, prawda? A właśnie złemu na to, o to najbardziej chodzi, żebyśmy stracili zaufanie do siebie, żeby porozrywać te więzi poziome. Dla człowieka zdradliwego nie liczy się przyjaźń, nie liczy się partnerstwo. Tacy kłamią, nie dotrzymują słowa, żyją tak, żeby zawsze oni byli górą. Reszta świata to jelenie, reszta świata to naiwniacy i muszą zginąć. Przeżyje tylko cwaniak. Zdradliwi, porywczy, zarozumiali, ścigający się z zawrotną prędkością bez używania hamulców. Tak bardzo skupieni na samych sobie, że nie zwracają uwagi na to, że krzywdzą innych. Nawet nie mają pojęcia o tym, że krzywdzą innych. Byleby tylko do przodu i na swoje. Byleby tylko jak najlepiej na tym wyjść. Pozwól, droga siostro, drogi bracie, drogi przyjacielu, że coś ci powiem. Jeżeli wychowujesz dziecko, wyznając tego rodzaju wartości, proszę cię, zrób światu przysługę i przestań. Dobrze? Cokolwiek trzeba byłoby zrobić, jakiejkolwiek pomocy byś nie potrzebował, przestań. Niezależnie od tego, jak wiele czasu czy pieniędzy by to wymagało, proszę, połóż temu kres. Dopóki masz wpływ na rozwój swoich dzieci, dopóki pozostają pod twoim dachem, zrób wszystko, aby na świat nie wyszedł ktoś, kto nie ma w życiu hamulców. Kto się liczy ja, potem ja, na trzecim miejscu ja, a potem to już nie wiem kto. Kiedyś Salvatore Dali pytali: mistrzu, kto jest najlepszym artystą? Mówi: o, Salvatore Dali. Na drugim Salvatore Dali, na trzecim Salvatore Dali, a potem już nie ma. Ale zauważyliście, że to jest sposób myślenia? Ja pochodzę z pokolenia, kiedy przyjmowaliśmy się do pracy i szef pytał: a umie pan to zrobić? Panie dyrektorze, panie kierowniku, zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby się jak najszybciej nauczyć. Dzisiaj to by cię zdyskwalifikowało natychmiast. Pan to umie zrobić? O, panie, nie ma lepszego ode mnie. Ja jestem super. Oczywiście, że umiem. Jakby tego wszystkiego było mało, część ludzi będzie zachowywać pozory pobożności i wyprze się tego, co jest jej siłą. John Stott, znany wśród nas autor wielu cennych książek, niestety odszedł od nas, ale dla niego stety jest już u Pana, tak pisał w jednej ze swoich książek. Odnosząc się, to jest komentarz właśnie do tego urywka. Pisze tak: oni na pewno uczestniczyli w nabożeństwach w czasach Tymoteusza. Śpiewali pieśni, mówili amen, kończąc modlitwy, dawali pieniądze na tace. Wyglądali na ludzi wyjątkowo pobożnych i tak też się zachowywali. Była to jednak czysta forma, bez żadnej mocy i wartości. Coś na pokaz, pozbawione wewnętrznej prawdy. I dalej pisze Stott: religia bez moralności, wiara bez uczynków, to absurd. Dla Boga to jest coś obrzydliwego. A więc najpierw Paweł w wersetach od 2 do 5 w przeczytanym urywku charakteryzuje tych ludzi. Nie jesteście zadowoleni, że już skończyliśmy te wszystkie przymiotniki omawiać? Dalej, wersety 6 i 7 mówi Paweł, że ci ludzie zdeprawowani mają swoich naśladowców. Z nich bowiem wywodzą się ci, którzy krążą po domach i bałamucą naiwne kobiety obciążone grzechami, ulegające różnym pożądaniom. Takie ciągle się uczą, ale nigdy nie mogą dojść do poznania prawdy. Paweł pisze tutaj o naiwnych, a Zaręba, chyba masz Zaręby tłumaczenie, tak? Nie? Zaręba pisze frywolne kobiety. To jest bardzo skomplikowane greckie słowo, ale ono właściwie również może być przetłumaczone jako ktoś o słabej woli. Nie wolno wyciągać wniosków z tego tekstu, tak jak to niektórzy krytycy Biblii chcą robić, że Paweł był wrogiem kobiet. Absolutnie nie. Nie pisał o wszystkich kobietach, pisał o niektórych. Nie znaczy to wcale, że wszyscy mężczyźni w Kościele traktują właśnie tak te kobiety o słabej woli czy frywolne kobiety. Paweł dzieli się opinią swoich dni. Kobiety naówczas były na niższym poziomie. Ich status był o wiele gorszy w porównaniu do kobiet. Do was, drogie siostry, macie wielkie błogosławieństwo i to nie za sprawą ludzi wierzących, ale za sprawą kobiet, które są wrogami Kościoła, tych emancypantek, feministek, które wywalczyły dla was również o wiele inny status i o wiele lepszą pozycję. Ale kobiety o słabej pozycji społecznej o wiele łatwiej było o cokolwiek oskarżyć. Zgodzisz się ze mną? Jeżeli ktoś jest bezbronny, to bardzo łatwo mu kamyczek do ogródka wrzucić, powiedzieć, winny jesteś. Ona nawet nie miała prawa i nie miała możliwości, żeby się obronić. Jak powiedziałem, na całe szczęście obecnie kobiety potrafią się obronić, choć niestety muszą cały czas borykać się z aroganckim i nieodpowiedzialnym zachowaniem nas, mężczyzn. Drogie Panie, przepraszamy. Nazbyt często słyszymy o stalkingu w pracy, nazbyt często słyszymy o molestowaniu, nazbyt często słyszymy o narzucaniu się z flirtowaniem w pracy. Wniosek, jaki z tego płynie, niezależnie czy mamy do czynienia z frywolnymi kobietami, czy dokładnie w tej samej sytuacji są kobieciarze, wiecie? Ludzie, którzy, ja kocham wszystkie kobiety, Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z takimi kobietami, czy z takimi mężczyznami, to są ludzie, którzy wyznają religię zmysłów. To są ludzie, którzy wyznają religię żądzy i ciała, i apostoł Paweł ich charakteryzuje. Są obciążeni grzechami. Widzisz to w tekście? I ci ludzie nawet szukają drogi ucieczki z niewoli strachu. Strachu, żeby czasem się tylko nie wydało. Wszyscy o tym wiedzą. Jemu się wydaje, że nikt o tym nie wie, czy jej się wydaje, że nikt o tym nie wie. Ale żeby czasem to się nie wydało. Są jednak bezradni. Serce ich determinuje ich postawę. Ich sposób myślenia przekłada się na sposób życia. To jest dokładnie to, od czego apostoł Paweł rozpoczyna trzeci rozdział. Paweł twierdzi, że tacy ludzie ciągle szukają prawdy, próbując to tu, to tam, nigdy nie są zadowoleni. A, w tym zborze nie ma miłości. A, tam jest to, a tam jest tamto. Czy nie masz wrażenia, że apostoł Paweł przewidział, co się stanie w czasach ostatecznych? Więcej. Czytając ten tekst, ja mam wrażenie, że czytam atmosferę takiej czy innej sekty, do której dochodzi do nieprawdopodobnych nadużyć. Zdumiewające jest to, że te wszystkie rzeczy będą się działy, pisze Paweł, w imię religii. To jest problem. Gdy myślę o wszelkich doniesieniach na temat molestowania chłopaków czy młodocianych, o nadużywaniu władzy albo opozycji duchownych w niektórych kręgach religijnych, aż włos jeży się na głowie. To jest straszne. Pawle, powiemy, twoje obawy nie były bezpodstawne. Nic dziwnego, że apostoł ma dla Tymoteusza jedną radę. Takich ludzi unikaj. Widzisz takiego? W tył zwrot i w długą. Jak najdalej. Trzymaj się od nich z daleka. Dalej, w wersetach 8 i 9, Paweł pisze, że oni mają swoich mistrzów religijnych. To nie dzieje się od wczoraj. To dzieje się od zawsze. Od kiedy człowiek nie potrafił rozprawić się ze swoim pytaniem, jakie jest moje miejsce wobec Boga. Jak niegdyś Jannes i Jambres zbuntowali się przeciwko Mojżeszowi, tak też i ci buntują się przeciwko prawdzie, pisze Paweł. Są to ludzie o wypaczonym myśleniu i chwiejni w wierze. Tacy nie zajdą daleko, gdyż ich głupota, podobnie jak i tamtych, stanie się jawna dla wszystkich. Żeby lepiej zrozumieć, o czym Paweł tutaj pisze, musimy niestety odwołać się do tradycji żydowskiej. W Biblii ani raz nie są wymienione te imiona Jannes i Jambres. Ale tradycja żydowska, targumy o tym piszą, mianowicie podobno byli to magowie egipscy, którzy stali przy Mojżeszu. I kiedy Mojżesz, jak pamiętacie, prorok Boży na rozkaz Boga rzucił laskę Aarona, co się stało, pamiętacie? Laska zamieniła się w węża. To podobno Jannes i Jambres z imienia, my czytamy tylko, że magowie, też rzucili swoje laski, które się zamieniły w wężów. Chcieli ośmieszyć w ten sposób Aarona i chcieli ośmieszyć w ten sposób Boga. Gdy Mojżesz zamienił wodę w krew, oni zrobili to samo. Podobnie było z żabami. Magowie naśladowali cuda Mojżesza. W ten sposób Paweł daje nam pewien piękny opisowy obraz, prowadząc do pewnych wniosków. Można stwarzać pozory religijności. Można dokonywać rzeczy, które będą dla innych wow, ale... Ale źródło tego będzie przeciw Bogu. Źródło tego będzie bezbożne. My wiemy, że największym imitatorem i epigonem jest szatan. On zawsze naśladuje Boga. On zawsze próbuje, tworząc pozory. Apostoł Paweł mówi, że diabeł może nawet przybrać pozory anioła światłości. Czyniąc to, chce podważyć wartość prawdy. Chce ośmieszyć prawdę. Chce wybić nam z rąk to, co cenimy sobie najbardziej. W ostatecznych czasach, pisze Paweł, wiara liderów religijnych stanie w opozycji do Boga. Będą oni rozsiewali kłamstwa, będą się sprzeciwiali prawdzie. Będą nie tylko lekceważyć Słowo Boże, ale będą się jemu sprzeciwiać, zastępując ją filozofią i nauką człowieka. Mówimy tu o herezji, która obecnie niestety w Kościele ma się doskonale. I nawet Kościół, jeżeli nie jest uważny, nie jest w stanie tego uchwycić. Takie to sprytne, takie to podstępne. Jest takie starożytne powiedzenie, złe towarzystwo psuje pożyteczne obyczaje. My mamy inną wersję tego samego powiedzenia. Z kim przystajesz, takim się stajesz. W herezji jest coś na powierzchni bardzo atrakcyjnego, bardzo chwytliwego, ale też z gruntu fałszywego. Zresztą to wszystko, co złe, ma w sobie element autodestrukcji. Jeżeli nie słuchamy tego, co uczy Słowo Boże, sami sobie szkodzimy. W sprawiedliwości zaś jest prawda ukazująca się w oczywisty sposób. Odwołuję się do waszej przebogatej wyobraźni. Widzicie ten wykres? Tu jest oś X, tu jest oś Y. I teraz kłamstwem jest tak. Zaczyna się fajnie, łatwo, miło i przyjemnie, ale w miarę upływu czasu jest coraz trudniej. Z prawdą jest odwrotnie. Zaczyna się trudno, musisz się przebijać, ale z upływem czasu wszystko jest coraz jaśniejsze i coraz bardziej oczywiste. O tym Paweł tutaj mówi. Tacy nie zajdą daleko, 9 werset, gdyż ich głupota, podobnie jak i tamtych, stanie się jawna dla wszystkich. My mamy inne powiedzenie w naszej kulturze, że kłamstwo ma długie nogi, czy jakoś, a krótkie nóżki. Dziękuję, nie śpicie jeszcze, dziękuję. I właśnie o to chodzi. Właśnie o to chodzi. Jest taka parafraza Biblii, The Message. Żałuję, że nie jest przetłumaczona na język polski, chociaż byłoby trudno. I ten 9 werset w tej parafrazie można przetłumaczyć tak. Tacy nie zajdą daleko, gdyż ich głupota stanie się jawna dla wszystkich. Nic nie pozostanie po tych oszustach. Tak Robertson pisze. Na koniec chciałbym zacytować tekst doktora Chucka Swindolla, z którym mam przyjemność i zaszczyt pracować. Posłuchaj. Bóg specjalizuje się w dokonywaniu niemożliwego. Bóg specjalizuje się w dokonywaniu najbardziej przytłaczających trudności. Nigdy nie widziałem naszego kraju, pisze Chuck, w gorszej formie. Nigdy przez całe moje życie, a żyję od 84 lat. Nigdy nie widziałem więcej przygnębionych ludzi. Nigdy nie widziałem, by z ekonomią działy się takie rzeczy jak teraz. Ale widzisz, ja wierzę w Boga, który jest ponad naszą gospodarką. Wierzę w Boga, który jest po wielokroć ważniejszy niż ktokolwiek, kto pociąga obecnie za sznurki w naszym kraju. I Jemu ufam. Oto kilka przykładów z historii, na które się Chuck powołuje. I pisze tak. Józef dożył momentu, w którym sprawiedliwość rozlała się jak woda. Faraon wypuścił w końcu Hebrajczyków, a oni przeszli z suchą nogą przez Morze Czerwone. Mury Jerycha padły. Wojska Gedeona triumfowały nad mającymi druzgocącą przewagę liczebną wrogami. Dawid pokonał większego i straszniejszego od siebie Goliata. Daniel przeżył wtrącenie do jaskini lwów. Nehemiasz, mimo napotkanego sprzeciwu, odbudował mury Jerozolimy. Po ukrzyżowaniu Chrystusa nastąpiło jego zmartwychwstanie. A garstka 11 z 12 zwykłych ludzi, których nazywano apostołami, przewróciła świat do góry nogami. Czy to nie są dobre wiadomości? Naprzeciw wszystkiego, co nas czeka, możemy uchwycić się naszego Pana i za to mu podziękujmy. Skłońmy nasze głowy w modlitwie. Zapraszam do modlitwy.